I zgodnie z zapowiedzią moim i Państwa gościem po godzinie 9 jest minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tak, przyglądaliśmy się w ubiegłym tygodniu audytowi, który został przeprowadzony, który został zaprezentowany w zasadzie wyniki tego audytu w Sejmie. No i tak komentatorzy mówią, że pana wystąpienie to tak najbardziej chyba w sumie łagodne dla poprzedników.
To wszystko zależy od tego, jak kto słuchał moich wypowiedzi. Dlatego, że ja skoncentrowałem się na konkretnych rzeczach. I jeśli mówimy o łagodności, no to ja słów ostrych raczej nie używam. Przedstawiam wszystko w formule merytorycznej. I teraz, jeśli odniosłem się do tego, że potencjał energetyczny Polski został zmarnowany w podstawowych sprawach, że największym błędem rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u była prywatyzacja giełdowa spółek energetycznych, która spowodowała w ogóle zapóźnienia inwestycyjne. Jeżeli by pojawiły się w tej chwili w Polsce duże inwestycje produkcyjne, które potrzebują prądu, to Polska nie jest w stanie ich w tej chwili przyjąć i zapewnić im tego. Więc to jest kwestia taka, że z jednej strony mówiło się dużo o przygotowaniach do rozwoju, a tych przygotowań po prostu nie było. Dlaczego? Otóż energia elektryczna to nie jest produkt rynkowy. Energia elektryczna to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa i to państwo jest zobligowane spowodować, że przedsiębiorca, który pojawi się i chce założyć firmę, dostał zasilenie. Bez prądu nie ma firmy. Nie ma produkcji. Praktycznie rzecz biorąc, życie ani gospodarcze w tej chwili, ani społeczne nie istnieje. I z takiego punktu widzenia prywatyzacja spółek energetycznych, która została przeprowadzona, zepsuła cały system planowania energetycznego. Dlatego, że jeżeli namawiamy akcjonariusza, żeby kupił akcję, to gwarantujemy mu z tych akcji dochód. A więc celem się staje zysk, a nie inwestycja. Państwowa firma po to jest państwowa, żeby zapewniała pewne świadczenia społeczne niezbędne do tego, żeby społeczeństwo normalnie funkcjonowało. I tym głównym produktem w tej chwili i społecznym, i przemysłowym jest prąd, który zapewnia możliwość normalnego funkcjonowania ludzi. Prąd to jest możliwość produkcji w firmie. Prąd to jest możliwość normalnego życia ludzi. Wyobraźmy sobie, że nie mamy w tej chwili lodówki, nie świeci nam się światło w domu, nie chodzi telewizor i sobie świeczkę albo lampę naftową zapalamy po to tylko, żeby jakoś wieczorem pogadać. No, wyobraźmy sobie, czy takie życie w tej chwili jest możliwe. No, i z takiego punktu widzenia patrząc, to, że celem spółek energetycznych stał się zysk i zapewnienie dywidendy dla akcjonariusza i inwestora, no to w ogóle jest pomylenie celów. To są olbrzymie straty finansowe. Spółki energetyczne czasami wypłacały dywidendy, nie mając środków z kredytów, za które teraz w cenie energii elektrycznej my musimy płacić odsetki.
To jest wszystko zgoda, panie ministrze. Tylko ja się tak zastanawiam, bo mamy też całą masę przykładów takich, kiedy ta prywatyzacja jednak na dobre wychodzi różnym rodzajom spółek. Ja się zgadzam, że przedsiębiorstwa energetyczne...
Nie, ja mówię o energetyce. Ja mówię o prywatyzacji, to jest o energetyce.
Dla nas bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne i tutaj nie mam co do tego złudzeń. Tylko tak się zastanawiam właśnie, czy jakby upaństwowienie tego wszystkiego to jest dobre rozwiązanie, bo mamy przykłady tego, że firmy, które są państwowe w danej dziedzinie działają słabo. Jeżeli przychodzą właściciele prywatni, to te firmy jakby nabierają wiatru w żagle.
To jest psychoza. Dlatego, że...
Znaczy są też przykłady.
Takie są przykłady, bo się stwarza takie przykłady. To wszystko zależy od kierujących, od ludzi.
No właśnie.
Czym się różni menadżer zarządzający w firmie prywatnej, gdzie ten właściciel tej firmy ma 4-5 takich firm i ich wcale osobiście nie nadzoruje, od menadżera, który zarządza w firmie państwowej.
No bo przyzwyczailiśmy się, że państwowe to trochę niczyje i tak się traktuje po macoszemu.
No, a jeżdżą Polacy francuskimi samochodami?
No, niektórzy tak.
Ile jest w Polsce tych samochodów na ulicach? Sporo?
No.
Sporo. Wszystko to są państwowe produkcji. Nie ma prywatnej firmy właściwie we Francji, która by produkowała samochody. I nie tylko. Państwowe samochody. Co to są złe samochody?
No, nie. Zdania są podzielone, o motoryzacji nie lepiej.
No,
nie...
no, zdania są podzielone, ale na tyle podzielone, że tych samochodów jest dużo nawet w Polsce.
Z drugiej
więc
strony,
jeżeli się do tego odniesiemy,
sytuację,
to jest kwestia taka, że ja nie mówię, są dziedziny produkcji, które nie mają na funkcjonowanie państwa wpływu i to jest całkiem co innego. A są dziedziny, gdzie to państwo odpowiada za sposób funkcjonowania obywateli, za dostarczenie im podstawowego dobra. To są parę rzeczy, które są podstawowymi dobrami. Dostarczenie wody, dostarczenie światła, dostarczenie energii, opału i tak dalej, ciepła. Szereg rzeczy, które, no, które leżą na państwu. Jeżeli państwo za to odpowiada, to nawet jeżeli korzysta z prywatnych firm, to stosuje odpowiednie parametry i zasady. I nie może być tak, że firmie, która ma dostarczyć w tym przypadku prąd, czy węgiel, czy inne rzeczy dla obywatela, że celem będzie właśnie nie to, tylko pieniądze dla kogoś tam innego. No to jest pomylenie pojęć. Tutaj na to popatrzmy. To jest kwestia uzależnienia. Druga rzecz jest taka, że nagle gwałtowne spychanie węgla. Rozpoczęło się gwałtowne spychanie węgla i dążenie do tego i deklaracja rządu polskiego, Platformy Obywatelskiej PSL-u, że do 2050 roku w Polsce nie będzie już używany węgiel w ogóle, no to znów to co będzie używane? Tak, że stalowa wola, elektrownia na gaz budowana. I nagle wszystko się dzisiaj okazuje, dostaje to na tacy, 100 milionów będzie przenosiła rocznie straty. Oczywiście postępowanie teraz dochodzeniowe, kto, dlaczego i jak to się stało, że taką inwestycję, gdzie już miliard złotych wyłożono i daleko do końca została podjęta. No tak, bo prosty schemat z Niemiec został ściągnięty. Tylko, że w ramach tej solidarności unijnej, no Niemcy potrafili dojść do tego, idąc na pewne ustępstwa dla Rosjan, że płacą 30% za gaz niżej niż Polska. A więc u nich mogą się opłacić elektrownie, elektrociepłownie gazowe, ale w Polsce nie. Więc tutaj musimy patrzeć na tego typu parametry, że na gaz przeniesiemy, żeby się uzależnić od Rosjan? Nie możemy. Jeżeli mamy główny produkt energetyczny węgiel i to jest główne źródło w tej chwili energii elektrycznej, to musimy tak to potraktować z Unią, żeby ono jeszcze pozostało głównym źródłem. I tak już w tej chwili jest. Nagle okazuje się, że jeżeli podejmuje działania związane z ratowaniem górnictwa, to te działania nawet i pomoc banków uzyskuje, i to zachodnich nawet, jak z nimi się dobrze negocjuje i da się to wszystko zmodernizować, to co się kilka lat wcześniej nie dało. No bo uznano, że najlepiej będzie, kiedy górnictwo daje zyski, jest drogi węgiel, to się bierze dywidendę, a kiedy tanieje węgiel, to się każe im brać kredyty i potem to oni się w pewnym momencie sami uduszą i my będziemy mieli z tym święty spokój. A te kilka najlepszych kopalń, to jakiś biznesmen kupi i będzie to chodziło. No tak. I wtedy 50% będziemy mieli nie tylko uzależnieni od gazu, ale jeszcze będziemy musieli brać rosyjski węgiel. Więc to jest kwestia tej polityki. I ja to w swoim wystąpieniu bardzo wyraźnie pokazałem. Jeżeli ktoś ocenia, to ja powiem, że w innych wystąpieniach to były drobiazgi. W moich wystąpieniach to były głazy, które decydują o tym. To są miliardy zmarnowanych pieniędzy i narażanie Polski przyszłościowo na bardzo niebezpieczne rzeczy. Z punktu widzenia politycznego te rzeczy, które się działy w energetyce, w górnictwie, te rzeczy, które się działy na przykład w odnawialnych źródłach energii. To, że odnawialne, że my mieliśmy na odnawialne źródła energii ustalenia z Komisji Europejskiej, że mamy na 2015 rok zrobić 10%, a zrobiliśmy 12%. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce Unii Europejskiej. Wspaniale. Tylko pan redaktor i ja, nasi przedsiębiorcy i wszyscy dopłacili do odnawialnych źródeł energii w 2015 roku 4 700 000 000 zł. To mamy zapisane w naszych cenach energii. Urząd Regulacji Energetyki nam to wszystko dolicza, co tylko. Ale w związku z tym, żeśmy wyprzedzili o 2%, to mogliśmy zapłacić 700 milionów mniej, jakby było tylko 10%. A jakbyśmy zrobili 9% w 2015 roku razem, to by to kosztowało nas około 4600, 4700, czyli byśmy oszczędzili w kieszeniach obywateli, przedsiębiorców o 1 000 000 000 zł mniej. Co to znaczy? To znaczy, że ten miliard byłby przeznaczony na buty, na ubrania, na inne rzeczy. Inny przemysł by kwitł. Ludzie by na co innego wydali pieniądze. Za to samo energię. Więc to jest polityka państwa w stosunku do obywateli, w stosunku do gospodarki. OZE nas bardzo drogo kosztuje, jeżeli zmusza Unia Europejska, żeby iść, przepraszam za wyrażenie, w te bajery. No bo dlaczego energia odnawialna taka droga? Dlaczego tak z własnej kieszeni obywatele muszą do niej dopłacać? No dlatego, że dzisiaj jesteśmy w studio, potrzebny jest prąd, no i za chwilę wiatr przestanie wiać i co, zgodzimy się na to, żeby prądu nie było? I elektrownie węglowe chodzą normalnie, tylko że prąd z nich jest niebrany, kosztują, załoga jest, węgiel jest spalany i co się dzieje? Więc energia odnawialna to jest cena energii węglowej plus energii odnawialnej. My musimy ją na razie dublować i z tego tytułu pociąga to za sobą straszliwe koszty. I tu patrzmy na to z takiego punktu widzenia, że rząd robi, robił Platformy Obywatelskiej i PSL-u, robił bardzo nieroztropnie, bardzo źle w stosunku do interesu polskiego państwa, po prostu puszczając wodze, puszczając wszystko z ręki.
Panie ministrze, ale z tymi elektrowniami węglowymi, bo o ile ja się zgadzam z tym, że oczywiście to jest nasze dobro narodowe i z tego nie można rezygnować, no to energia odnawialna ma ten plus, że aż tak bardzo nie zanieczyszcza środowiska. Raport WHO z ostatniego tygodnia bodajże mówi, że na ileś tam miast w Europie z najgorszym powietrzem, chyba 33 są w Polsce i to jeszcze nie nasz region, dzięki Bogu, natomiast południe jak najbardziej. To nie ma tutaj korelacji?
Nie ma tutaj korelacji, bo się nie mówi, że gro sprawy smogu to są samochody w mieście. To jest problem samochodu. To jest główne zatrucie miast. Korki wjazdowe, wyjazdowe w dużych miastach, zatłoczenie, że stoją samochody w miejscu w korkach i cały czas palą benzynę, zanieczyszczają i do różnego typu, nie tylko węglowe, ale jeszcze inne zanieczyszczenia do atmosfery. I to jest podstawowy kierunek smogu w dużych miastach. W centrach miast tak naprawdę wszędzie działają kotłownie zespolone i kominy mają odpowiednie filtry. Gdzieś tam na obrzeżach są domki jednorodzinne, które palą i tych domków jednorodzinnych, które same palą, jest dużo mniej w tej chwili, bo jest duży system gazyfikacji zrobiony. Więc kwestia smogu to jest kwestia samochodów. Jeżeli wymyślimy samochód elektryczny, jeżeli wymyślimy magazynowanie energii elektrycznej, to będziemy sobie łatwiej radzili z energią odnawialną i tak dalej. A dzisiaj jest to tradycyjny od 100 lat jednakowy akumulator, który wystarczy na trochę prądu i nic więcej. I cała myśl naukowa musi się koncentrować w tej chwili na czym? Na magazynowaniu energii, jeżeli możemy coś z tego zrobić. I tutaj, proszę bardzo, w programie Ministerstwa Energii uruchomiliśmy program samochodu miejskiego, samochodu elektrycznego w Polsce, właśnie dla walki ze smogiem. I ten program właśnie dzisiaj o godzinie 13 też mamy na ten temat spotkanie. W czwartek będziemy mieli konferencję, dużą konferencję na Politechnice Warszawskiej związaną właśnie z gromadzeniem naukowców, polskich naukowców według tego programu, bo dzisiaj wszyscy na świecie stoją w jednym miejscu. Szanse takie same mają polscy naukowcy, jak i inni światowi. Nikt nie wyrwał się z trybu konwencjonalnego systemu magazynowania energii. Musi powstać coś innego w innej formule, czego jeszcze nie wiemy i nie rozumiemy, ale musi powstać inny system i wtedy potrafimy się z tego wyrwać i z tym tematem ruszyć. I ja stawiam to jako bardzo ważny cel w działalności polskiego rządu, jeśli chodzi o kierunek na elektromobilność, żeby w takim kierunku iść, bo to jest kwestia, to jest ratunek właśnie dla tych dużych miast.
Panie ministrze, to skoro jesteśmy przy samochodach, to jeszcze na moment, na krótko, trochę z pana dziedziny jakby w tym momencie działalności się wyrwiemy i pozostaniemy przy pana dziedzinie jako posła ziemi siedleckiej. To co z tą autostradą, z tą dwójką do Siedlec, do granicy państwa później?
To znaczy najważniejsza rzecz to właściwie to już się odbywają przetargi i te roboty będą normalnie kontynuowane, to połączenie obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego z Warszawą i ten cały obwód zamykający Warszawę, jeśli chodzi o transport, żeby te wszystkie korki warszawskie się trochę rozładowały, żeby można by było wybierać wokół Warszawy najlepsze miejsce do wjazdu, czyli ta bardzo ważna, główna obwodnica autostradowa Warszawy. I w tą obwodnicę chodzi o to, żeby nasz odcinek się wpiął. Druga rzecz jest taka, żeby jednak ta autostrada była autostradą budowaną ze środków państwowych i ze środków Unii Europejskiej. O to bardzo mocno zabiegam, dlatego że to nam gwarantuje, że będzie ona co najmniej 5 lat autostradą bezpłatną, bo tam, gdzie są zastosowane środki Unii Europejskiej, to jednak nie wolno odpłatnie tych dóbr sprzedawać. To też mi na tym zależy, bo nasze społeczeństwo jeszcze finansowo, trudno by było w tej chwili płacić za te dojazdy.
Wprowadzić takie opłaty, jak są na dalszej części dwójki tej Wielkopolskiej,
to jest ten problem. No i trzecia rzecz to, że jednak do tego planu, pamiętamy wspólną naszą akcję, która była tutaj prowadzona odnośnie programu budowy dróg krajowych i autostrad do 2023 roku, gdzie bardzo mocno wpisywaliśmy odcinek do skrzyżowania z 19 w Międzyrzecu. I ten odcinek został ostatecznie w ramach właśnie skutek także tego, że w sumie prawie 2000 wniosków z naszego terenu wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jeśli chodzi o te apele o to, żeby wrócić do tego naszego odcinka autostrady. On został umieszczony, ten nasz odcinek od Kałuszyna w stronę Siedlec, na liście rezerwowej. No i na czym rzecz polega? To wszystko, co do tej pory robiliśmy tu wspólnie, wszyscy posłowie z regionu, trzeba powiedzieć, bez względu na opcję polityczną, to staraliśmy się, żeby wszystkie formalne sprawy były wcześniej załatwiane, które są mniej kosztowne, a więc uzgodnienia środowiskowe, bardzo trudne ze względów społecznych, wytyczenie lokalizacji, przebiegu autostrady. Te wszystkie rzeczy mamy za sobą. Dzisiaj praktycznie zbliżyliśmy się do takiego momentu, że jeśli podstawowe projektowanie związane z lokalizacją, z wytyczeniem trasy i z zabezpieczeniem będzie skończone, to w każdej chwili można będzie ogłosić przetarg. I właśnie na te końcowe decyzje związane właśnie z przygotowaniem tej autostrady do przetargu, wiceminister infrastruktury i budownictwa, pan minister Schmidt, podpisał decyzję odnośnie wydania w drugiej połowie tego roku i w roku 2017 odpowiednich środków finansowych na wszystkie sprawy związane z przygotowaniem tego odcinka autostrady. Tutaj w ramach wcześniejszej współpracy w Komisji Infrastruktury i z nimi, z ministrem Adamczykiem, dużo współpracowaliśmy i przekonałem ich, że się opłaci, żeby ten odcinek był gotowy, bo był najbliżej przygotowany do tego, żeby być gotowy do budowy. Ponieważ w niektórych miejscach w kraju przyjęte do perspektywy 2020 odcinki budowy autostrad mają duże problemy geologiczne, różnego typu rzeczy, które mogą spowodować, że i właściwie ja szacuję w tej chwili już na 99%, że spowodują, że znaczna część pieniędzy nie będzie mogła być wykorzystana. I wtedy stanie się to, co stało się z obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Dużo pracowałem nad tym, żeby ona była technologicznie przygotowana i w pewnym momencie, mimo że w planie w ogóle żadnym nie była, nawet w żadnej rezerwie nie była, to wtedy minister Grabarczyk musiał się zdecydować, żeby je obudować, bo bał się, że nie wykorzysta środków. I to jest cała formuła taka, że można dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zamiast rozpoczynać budowę w roku 2024, jak to w planie było, to na ten rok ta obwodnica będzie już gotowa.
Ale na razie
ta autostrada będzie gotowa.
Na razie znajduje się jeszcze na liście rezerwowej i czekamy, aż tam się noga powinie.
To jest kwestia tego typu, że ona jest tak w priorytecie jako pierwsza z tej listy rezerwowej i dlatego dostała środki finansowe w tej chwili na 100% przygotowanie. Czyli tak naprawdę, jeżeli widać, że jest wiele odcinków autostrad dużo gorzej przygotowanych do tego, żeby w perspektywie 2014-2020 je budować, dzisiaj przygotowanych, a mamy 2016 rok w toku. Więc jeżeli tak popatrzymy na to, to ta perspektywa robi się krótka i dzisiaj można założyć, powiedzmy, z 99%, jeszcze ten 1% sobie zostawiam, ale 99%, że możemy sobie powiedzieć, że ona tak naprawdę jest już w planie.
Dobrze, to czekamy w takim razie na realizację tej inwestycji, bo to jest coś, na co wielu mieszkańców naszego regionu, myślę, czeka z utęsknieniem.
Wszyscy czekamy.
Tak jest. Minister energii Krzysztof Tchórzewski, moim i Państwa gościem w poniedziałkowy poranek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.